Kochani, jest ze mną Maja Ganszyniec, czyli projektantka kanapy Knapa.
No takiego tytułu to jeszcze nie miałam w życiu. Bardzo mi miło, bardzo mi miło.
Maja jest projektantką, ma swoje studio projektowe. Jest, myślę, w branży projektowej bardzo ważną i cenioną osobą. Mówię to jako laik, ale obserwuję to środowisko i tą branżę z zewnątrz. No ale gdy zacząłem poszukiwania kanapy właśnie do mojej nowej pracowni, zależało mi na tym, żeby to był mebel zaprojektowany tutaj w Polsce. Jakoś zaczęło mi zależeć na jakiejś takiej lokalności, zwłaszcza, że jestem tutaj w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, więc pomyślałem, że pójdę w tym kierunku. I pomyślałem sobie, że byłoby bardzo ciekawą rozmową takie dotarcie do źródeł tego mebla. Takich źródeł naprawdę od samego początku, skąd, dlaczego ona się tutaj znalazła i skąd jest. Więc właśnie, witaj Maju.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i no za to pytanie, bo nie wiem jeszcze, gdzie nas ta podróż w poszukiwaniu odpowiedzi zaprowadzi, także...
Kanapa jest zaprojektowana dla IKEA, nazywa się Aplaret. Więc może zacznijmy rzeczywiście od takiego momentu, takiego najwcześniejszego. Jak zaczęłaś współpracować z tak wielką, potężną firmą jak IKEA?
Ojej, to
potem
już,
się będziemy cofać.
To już są zamierzchłe czasy. Mm-hmm. No nie oczywiście aż tak zamierzchłe, ale wiesz, historia polskiego projektowania współczesnego oczywiście, czyli powiedzmy po roku 90, czyli w tej współczesnej Polsce. No historia tego projektowania ma 30 lat, więc jeżeli mówimy o sytuacji, która miała miejsce 11 lat temu, to myślę, że jest zasadne użycie słowa zamierzchłe czasy, czy sformułowania zamierzchłe czasy. Więc chyba muszę się cofnąć jeszcze chwilkę przed ten moment, w którym dotarł do nas mail z zaproszeniem do współpracy z IKEA. Tak naprawdę, no trochę jak w filmie, dostaliśmy maila z IKEA i to dostaliśmy, muszę tutaj doprecyzować. Te 11 lat temu ja byłam no 3 lata czy 2 lata po studiach podyplomowych w Londynie. Próbowałam znaleźć sobie miejsce tutaj w Polsce, która była wtedy zupełnie niezorientowana na projektowanie i na design. To były czasy, w których słowo design jeszcze nie było rozpoznane, jego definicja nie była znana. To było niesamowite, że to słowo nie funkcjonowało. Była dyskusja o tym, co to znaczy, czy to jest wzornictwo, czy to jest wzornictwo przemysłowe, bo to jest jakby takie formalne określenie tego, co robimy zawodowo w Polsce. Więc ten design jako słowo, jak to zapisywać, tak? Czy to w ogóle jest w słowniku. I jeszcze niedawno, wpisując w internetową wyszukiwarkę słownika języka polskiego słowo design, wyskakiwała podpowiedź, czy chodziło ci o Dionizy. I wiesz, no to są
ładne
takie...
Ładne też skojarzenia.
Tak, ale... no teraz się z tego śmiejemy, ale w tym 2010 roku, czy 2011, naprawdę projektanci byli zupełnie nieznaną, nieokreśloną grupą zawodową, której w ogóle nie było w PKD.
Mhm. Czy jak zakładałaś działalność, to
ja
pamiętasz,
nie pamiętam, co
wtedy wpisałaś?
Co tam chyba produkcję produktów z korka i słomy. Wiesz, cudowne. PKD jest wspaniałą w ogóle bazą wiedzy o rzeczywistości. I co zresztą w jednym z twoich rozmów też zostało poruszone, że rzeczywistość jest szybsza niż rzeczywistość prawna. Mhm. I teraz funkcjonujemy pod PKD specjalistyczne projektowanie. Mhm. Ale to jest od iluś tam lat. Te 10 lat temu czy 11, no trzeba było się troszeczkę nagimnastykować. Więc wtedy tę rzeczywistość projektową próbowaliśmy sobie z innymi osobami zainteresowanymi właśnie projektowaniem, głównie w moim wieku, ciut starszymi, ciut młodszymi, organizowaliśmy sobie tę rzeczywistość w Polsce sami. I taką grupą podobnie zafascynowanych projektowaniem czy osób chcących projektować zawodowo zawiązaliśmy młode studio projektowe, nazywało się to Studio Kompot i ta historia zaczęła się tak naprawdę od współpracy z moim kuzynem Marcinem Krygierem, z którym projektowaliśmy opakowania, a potem Krystian Kowalski i Paweł Jasiewicz, czyli też osoby, które dzisiaj pracują zawodowo. No Krystian jest uznanym projektantem. Paweł Jasiewicz, oprócz tego, że projektuje, jest fantastycznym pedagogiem i jest związany z wzornictwem warszawskiego ASP. No a wtedy w trójkę siedzieliśmy w jakiejś wynajętej piwnicy i zaklinając trochę rzeczywistość Polski, stworzyliśmy młode studio projektowe.
Pozdrowienia tutaj dla Krystiana Kowalskiego, bo szukając kanapy też jego nazwisko oczywiście no, siłą rzeczy jakby nie umknęło mojej uwadze i nawet też korespondowałem z nim w tej sprawie, no ale może kiedyś.
Tak, no to jest, wiesz, bardzo mała grupa zawodowa, bardzo mało jest, to jest naprawdę niszowy zawód nadal. Teraz trochę zbaczam i cały czas jakieś dygresje, ale to jest tak szeroki temat. Wiesz, ciekawe jest to, że jak zaczynaliśmy te, powiedzmy, nie wiem, 12 lat temu, to na rynku funkcjonowały nazwiska osób z pokolenia wyżej, jak Piotr Kuciński, Tomek Augustyniak, Renata Kalarus, czyli osoby, które związały się z różnymi polskimi markami na początku lat 2000, czyli przełom lat 90. 2000, kiedy gigantyczny przemysł meblowy w Polsce, bo to jest czwarty największy przemysł w ogóle w Polsce i tak naprawdę czwarty największy producent mebli na świecie. I my jesteśmy tym producentem. Więc zasoby produkcyjne są gigantyczne, no ale nie było w ogóle marek. I po tym boomie lat 90., tych pierwszych 10 lat produkowania czegokolwiek, kilka polskich firm się zorientowało, że o, chyba warto by było mieć własne wzory. Jest coś takiego jak, wiesz, prawa autorskie, tak? No nie było świadomości tych rzeczy wcześniej. I zaczęły współpracę właśnie też no, z garścią osób, które tak naprawdę aktywne zawodowo są do dziś. Ale to była inna ścieżka kariery, czy inna ścieżka rozwoju zawodowego niż tego pokolenia mojego. Czyli osób dzisiaj 40-letnich mniej więcej. To nasze pokolenie urodziło się na początku lat 80. albo w pierwszej połowie lat 80. i my doczekaliśmy momentu, w którym będąc w Unii, byliśmy pierwszym pokoleniem, które mogło wyjechać za granicę i ten design legendarny poznać i studiować.
No i dlatego to chyba nie przypadek, że zarówno ty, jak i zdaje się Krystian studiowaliście w Wielkiej Brytanii.
Tak.
Dlaczego
Paweł,
właśnie tam?
Paweł zresztą też. No dlaczego tam? Bo tutaj nic nie było. Wiesz, ja zaczęłam studia na ASP krakowskim, na architekturze wnętrz, bo tam było meblarstwo. Ja nawet wtedy wybierając kierunek studiów nie do końca miałam świadomość, wiesz, czym jest wzornictwo przemysłowe. No bo nie było żadnej edukacji tak naprawdę. Jak się nie miało kogoś w rodzinie albo wśród znajomych, kto się tym zajmował, no to mogło się tylko szukać w bardzo jakiś taki intuicyjny sposób. I te moje poszukiwania, mojej ścieżki zawodowej były bardzo intuicyjne. Więc ja trafiłam na tę architekturę wnętrz. No i po roku stwierdziłam, że absolutnie ja muszę gdzieś wyjechać, bo oprócz takiego ogólnego wykształcenia, to zupełnie nie jest to, czego ja szukam. Więc spróbowałam jako jedno z pierwszych roczników wyjechać na Erasmusa. I ten design, wiesz, gdzieś już coś zaczęło się do nas przebijać. Internet był, ale przede wszystkim był w Empiku na krakowskim rynku, jeszcze wtedy był Empik, a nie jedna z gigantycznych odzieżowych sieciówek. I w tym Empiku był jeden egzemplarz magazynu Domus, który był najbardziej obślinionym i umorusanym i najmniej higienicznym magazynem, jaki sobie można wyobrazić. Bo wszyscy studenci wszystkich wydziałów projektowych ASP oraz wszyscy studenci Politechniki Architektury i ktokolwiek jeszcze miał zainteresowania w tym obszarze, przychodzili tego Domusa przeczytać i no nie wiem, czy ktokolwiek go kupił. On wtedy kosztował 65 zł i wiesz, w tym 2002 roku. No to był, no, to majątek. To był majątek, więc tak, bardzo dziękuję w tym momencie dyrekcji Empiku, że nadal sprowadzała tę jedną, jedyną kopię co miesiąc, czy co kwartał. Więc wiesz, to były takie czasy, to były takie początki i no my jako Studio Kompot złożyliśmy nasze portfolio razem i oczekiwaliśmy cudu. Wiesz, w Polsce nikt nie chciał z nami rozmawiać. No, no nie było w ogóle dyskusji, wiesz.
To były jeszcze chyba czasy, kiedy była taka firma Kler. Ja pamiętam, że...
A firma Kler jest nadal.
Tak, tak,
i
tak.
Świetnie, ale... się ma.
Tak, 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 oczywiście. Tylko, że właśnie wtedy mam takie wrażenie, że to był taki moment chyba wtedy, kiedy że meble zaczęły być eksponowane na przykład chyba w tygodniku Polityka. Ja pamiętam, że reklamy firmy Kler były właśnie obecne niemal w każdym numerze Polityki. Więc wtedy coś zaczęło się dziać, prawda?
Chyba. Była inna firma, która nadal funkcjonuje, jest to firma Iker, która przed kryzysem 2008 roku była chyba pierwszą firmą w Polsce, która miała salony ze swoimi zaprojektowanymi kanapami oryginalnymi w całej Polsce. To było niesamowite, wiesz, no Ameryka. W sensie ja na studiach w Krakowie chodziłam do tego salonu. I to było bardzo zachodnie wtedy, tak? No, kryzys 2008 roku zmiótł z rynku wiele firm i w tej formie takich stacjonarnych salonów ta marka nie powróciła, natomiast nadal funkcjonuje w internecie z powodzeniem. I tych historii meblowych było już trochę, no ale to wszystko było, wiesz, zupełnie dla szerszego grona odbiorców nieznane. Myślę, że to był czas, w którym nasze społeczeństwo edukowało się poprzez poznawanie oferty IKEA. Bo IKEA przeprowadziła w Polsce proces edukacji estetycznej, proces edukacji wzorniczej. I co jest paradoksalne, bo ja odkryłam, że mój dom był w połowie wyposażony w meble IKEA, tylko nikt nie wiedział w latach 70. i 80., że to była IKEA. Bo IKEA produkowała i nadal produkuje w Polsce większość swoich mebli na Europę.
A to nie wiedziałem, że w Polsce też w PRL-u IKEA produkowała meble?
Tak. Mail z IKEA z zaproszeniem do współpracy przyszedł właśnie do nas jako do studia Kompot w 2010 albo 2011 roku. To było paradoksalne, że my zostaliśmy zauważeni jakby ze Szwecji jako rokujące, ciekawe studio projektowe polskie, bo oni chcieli też, akurat była to kolekcja, która składała się z projektów młodych i obiecujących projektantów z całego świata, żeby podkreślić też międzynarodowy charakter tej firmy i podkreślić związki IKEA z Polską. I to było dokładnie, ale dokładnie w zasadzie co do dnia, nasza pierwsza wycieczka do Szwecji, w 50. rocznicę rozpoczęcia współpracy z Polską. Czyli moment, w którym pierwsi projektanci zaczęli współpracować z IKEA w jakiś taki, powiedzmy, sposób bardziej zorganizowany czy celowy, no, było 50 lat po rozpoczęciu produkcji w Polsce.
Ale to... Nie wiem, czy wiesz, ale bo nie sprzedawano mebli chyba IKEA w PRL-u. Nie było salonu, więc,
nie.
No, więc ale jak można było dostać
no,
wtedy
meble? Z odrzutu. Aha. Odrzuty z eksportu. Tak zwane odrzuty z eksportu. Można było kupić meble, które, no to była kategoria, były to odrzuty z eksportu, czyli druga kategoria, drugi gatunek, rzeczy, które... ze względów jakościowych albo innych, no z reguły jakościowych, nie zostawały wyeksportowane.
No tak, dzisiaj jest taka kategoria w sklepach IKEA, taki, jest takie pomieszczenie przy wyjściu, tak, prawda, przy kasach, takie...
Zwroty, tak, czy ekspozycja. Tak. A to, wiesz, jeżeli fabryka, powiedzmy konkretny przykład, w domu moich rodziców nadal stoją dwa stoły kawowe z litej sosny. Prawdopodobnie usłojenie było zbyt mocne, albo gdzieś sęk wypadł. Gdzieś była jakaś usterka jakościowa, która, ja nie wiem jak to jest możliwe, bo te stoły mają 40 lat i skakały na nich całe pokolenia dzieciaków i nadal skaczą. Te stoły są po prostu najsolidniejszymi meblami, jakie chyba w życiu widziałam. No ale z jakichś względów nie spełniały wszystkich wymagań jakościowych i nie zostały zakupione przez IKEA, i producent, który był pewnie lokalny, no ale na pewno był polski, że się tak wyrażę, no gdzieś tam sprzedawał tę część produkcji, która nie spełniła warunków pierwszego gatunku.
Czyli odpowiedziałaś tym samym na, odpowiedziałaś na moje pytanie dotyczące też tego, bo ja dwa lata temu kupiłem biurko na Grochowie w takim składzie mebli vintage, to się nazywa Grochu Vintage czy jakoś tak. I właśnie pan powiedział mi, że to jest mebel z IKEA z lat 70. Ja się głowiłem, skąd w Polsce, jak to możliwe, że ten mebel się w ogóle tutaj znalazł?
Słuchaj, polecam takie ćwiczenie. IKEA kilka lat temu zdigitalizowała i udostępniła wszystkie archiwalne numery swoich katalogów. I ja przy okazji jednej wizyty w domu siadłam z mamą i przeszłyśmy przez te wszystkie magazyny, które są w ogóle wspaniałą podróżą przez trendy i mody. I przeglądając to, mówiłyśmy: o, niesamowite, to ten nasz komplet mebli dziecięcych to jest IKEA, to te stoliki to jest IKEA. No wiadomo było, że słynny zestaw Contiki, jeżeli nie znasz, to musisz tutaj nadgonić, ale zestaw Contiki był, wiadomo, że to był IKEA-owy klasyk, ale to powiedzmy już lata 80., ale w moim domu było porówno mebli przedwojennych, równa ilość mebli przedwojennych i wszystko to, co mama z rynku tego przecież, no ubogiego to jest eufemizm, z rynku, na którym w ogóle nie było mebli, to co mamie się podobało i udawało zdobyć, w 80% było IKEA.
Ale teraz mówisz o latach 80., tak?
70., 80. Mhm.
No bo było jednak coś takiego jeszcze w latach, no, 60. ten polski jakby design. No to zresztą też mam parę mebli z tego czasu. No. Wtedy było trochę fajnych takich, prawda, wzorów i mebli. I zastanawiam się, na ile właśnie możemy mówić wtedy o takim niedoborze, a na ile jednak, bo ta tradycja też teraz mam wrażenie, że wraca moda właśnie na PRL. Te meble jakby z tamtych czasów, które kiedyś ktoś oddawał za darmo i nawet dziękował osobie, która brała, to dzisiaj to już są meble, które czasami kosztują, odnowione, kosztują całkiem spore pieniądze.
Wiesz co, było... nie było... Inaczej, może można to porównać do architektury lat 50. i 60. Jak pomyślisz, jakie budynki, jak wyglądają osiedla lat 50. i 60., to oprócz oczywistych miejscami braków materiałowych, to są bardzo mądrze i bardzo pięknie, bardzo zaprojektowane przestrzenie, takie dla ludzi. Jest dużo zieleni, tam są jeszcze kryteria, które powiedziałabym, są pozostałością dobrych lat przedwojennych, bo projektowali je kształceni przed wojną architekci. Myślę, że podobnie było z meblami, że meble lat 50. i 60. były jeszcze projektowane i produkowane w ramach pewnej ciągłości. Problem był z tym, że nie mieliśmy wolnego rynku, więc wiele inicjatyw, wiele bardzo dobrych projektów i bardzo dobrych produktów było produkowane i eksportowane, a te albo nie było wystarczającej ciągłości, żeby te wzory się utrzymały przez wiele lat, albo żeby firmy te wzory jakoś, nie wiem, żeby o nie specjalnie dbały. No, no czasy były dla nas dzisiaj absolutnie niezrozumiałe i nie do porównania, więc dynamika rynku tamtych czasów wydaje mi się, że nie pozwoliła na stworzenie stabilnych, stabilnej i trwałej, stabilnego i trwałego dziedzictwa, tak? Więc my mamy bardzo, bardzo dużo. My mamy trochę, bo to nie jest bardzo dużo, ale te przykłady bardzo dobrych projektów, które były wtedy, mamy dzisiaj wyniesione na piedestał. No ale problem jest w tym, że nie była zbudowana jakaś taka masa krytyczna. I przez to łatwo się mówi teraz o duńskim wzornictwie, o skandynawskim wzornictwie, o włoskim wzornictwie. A nikt nie rozumiał przez wiele lat tego, co znaczy polskie wzornictwo, chociaż ten polski design był taką wyświechtaną, czy wyświechtanym sformułowaniem, z którym ja trochę przekornie, no nie to, że walczyłam, ale kwestionowałam, bo niewiele za tym stało. I to właśnie dlatego, że no nie produkowało się, nie mieliśmy wolnego rynku, no niestety, no ten wiesz, to wzornictwo przemysłowe, czyli to polskie sformułowanie, jest związane z przemysłem. Wzornictwo przemysłowe. My jednak jako grupa zawodowa współpracujemy z przemysłem. I ten cały design jest takim obszarem właśnie styku kultury i przemysłu. No gdzieś może ocierającego się miejscami o sztukę, ale dla mnie to jest kultura i przemysł. Tak, jeżeli miałabym określić, gdzie funkcjonuję zawodowo. I wiesz, fajnie, że mamy te wzory z lat 60., 70. One niczym nie odbiegają od tego, co się robiło wtedy na Zachodzie. Bo wszyscy mamy te same mózgi i chociaż byliśmy za żelazną kurtyną, to mieliśmy jakąś świadomość, szczególnie myślę, że w latach 60. jeszcze, tego, co się dzieje za granicą. I jednak ta wymiana myśli i zmiany kulturowe i zmiany w estetyce, one równolegle odbywały się wszędzie. Dlatego jak porównasz sobie wzory polskie z lat 60. i wzory duńskie z lat 60., to są bardzo podobne rzeczy. Tylko tamte zdobyły status międzynarodowych ikon, a o naszych nikt nie słyszał. I to jest ta różnica. Ta ekonomia albo jej brak wpłynęła na to, że w latach 90., które nastąpiły po latach 80., w których się już prawie nic nie produkowało, no to były lata największego braku, który zresztą no, skończył się z hukiem, na szczęście. Ale z tego względu, wiesz, w latach 90. wszyscy rzucili się na po prostu produkcję czegokolwiek. Ja to się śmieję, że jak ktoś wtedy zaczął produkować kiszone ogórki, to stał się królem kiszonych ogórków, a jak ktoś zaczął wtedy produkować krzesła, to stał się cesarzem krzeseł. I wiesz, nieważne było, co produkujesz, to nie był wybór świadomy, życiowy, lifestyle'owy, to była przedsiębiorczość. I to jest też różnica między Polską a, myślę, rynkami, które nie miały tej takiej historyczno-ekonomicznej przerwy, że tam jak ktoś pracuje w designie, to robi to z wyboru. A u nas bardzo dużo firm dopiero parę lat temu zaczęło się orientować, że pracuje, że produkuje i że funkcjonuje w sferze, która jest trochę szersza niż tylko produkcyjna, że ta warstwa markowości jest istotna, no, praw autorskich. I oczywiście jest kilka marek, jest kilka firm, które robiły to bardzo świadomie i chylę czoła i dziękuję im za to, bo były naszą nadzieją i ostoją przez wiele lat. Więc tych kilku właścicieli firm, które stawiało na własne wzory, no ale to były wyjątki.
Czy możesz przywołać te firmy, którym dzisiaj dziękujesz? Bo może warto je wspomnieć.
Oczywiście. I wiesz, to jest też ciekawe, bo to są firmy, które były przez lata i nadal czasami są związane z IKEA. To są firmy, które produkowały rzeczy dla IKEA i dzięki temu na pewno mogły się rozwijać i rosnąć. a jednocześnie równolegle tworzyły własne marki, własne kolekcje. I to jest marka Comforti, z którą pracuję do dzisiaj, zresztą Krystian Kowalski też. Jest to marka Profim. Tak naprawdę to są takie dwie główne marki, ale powiedzmy, że te 10 lat temu, no oczywiście marka Iker, która też pracowała z projektantami od dawna, MDD, Marbet, wiesz, to są firmy albo właścicielskie, czyli z taką historią typową polską, klasyczną, czyli na początku lat 90. jest właściciel, który postanawia zacząć coś produkować. No i 30 lat później ma prężnie działającą firmę meblową z własną kolekcją i często nadal ogromną produkcją dla IKEA. Takich firm jest w Polsce 300 produkujących rzeczy z najróżniejszych materiałów dla IKEA.
A, to nie miałem pojęcia, że to jest aż taka duża skala.
Tak. Tak naprawdę przemysł meblowy, myślę, że w sporym stopniu został przez IKEA podbudowany i rozwinięty. No bo to jednak jest, no ale oczywiście IKEA nie jest jedynym, no cała Skandynawia produkuje w Polsce swoje skandynawskie produkty. Trochę się uśmiechamy, że wszystkie drewniane krzesła i stoły są i tak z Polski. No ale też rynek niemiecki, kraje Beneluxu, no bardzo, bardzo dużo firm, marek zachodnich produkowało i nadal produkuje wzory w Polsce.
To jest bardzo ciekawe, bo to jest też taka, myślę, odpowiedź na pytanie, jakby skąd to takie zainteresowanie właśnie designem skandynawskim czy północnym. No skąd, dlaczego te wszystkie kawiarnie w Warszawie są takie minimalistyczne i są białe kafelki i takie właśnie minimalistyczne meble. No, więc...
Ojejku, to jest jeden z moich ulubionych wątków, który staram się rozbrajać, bo zdarzyło mi się kilka razy, nadal mi się zdarza, że słyszę jako komplement, szczególnie od osób ze Skandynawii, o, te twoje projekty są takie skandynawskie. Ja wtedy jakby tylko przypominam, że my jesteśmy krajem Morza Bałtyckiego. Warszawa no, jest bliżej basenu niż Sztokholm. Jeżeli chodzi o naturę, mamy identyczny krajobraz, mamy identyczne rośliny, drzewa, w związku z tym gatunki drewna. I w zasadzie, wiesz, takim pierwszym kontekstem człowieka w latach czy w czasach, kiedy żeby zbudować dom, szło się do lasu i pozyskiwało drewno i ten dom się budowało, a potem w tym domu musiał być stół i ława i się znowu szło do lasu i się ten stół i tę ławę z tego drewna robiło. No my mamy taką samą historię. I teraz oczywiście do czasu II wojny światowej, jeżeli popatrzysz na architekturę Kopenhagi i Warszawy, no ale Poznania, no, który oczywiście, no, czy Śląska, czy Gdańska, który no, do Polski dołączył, czy tych terenów poniemieckich, które dzisiaj są w Polsce, które też taką hanseatycką estetyką były przesiąknięte, a które są dzisiaj częścią naszego kraju. No trudno się dziwić, że te nasze projekty są spójne. Tylko to, że design skandynawski jest łatwo identyfikowalny, bo miał tę masę krytyczną już lata temu, a designu polskiego nie było, bo Polski de facto nie było, to trudno nawet nam powiedzieć, że to jest nasze, bo myśmy tego nigdy u siebie nie mieliśmy szansy, no chyba, że się jest takim, wiesz, frikiem jak ja, tak, zawodowym, ale nikt to nie był zawodowo związany z tym i sobie nie zadał trudu przeprowadzenia jakiejś takiej analizy tego, skąd jesteśmy i czym jesteśmy, to nikt nie widzi, że to jest tak samo nasze, że my mamy po prostu wspólny język estetyczny ze Skandynawią.
Znaczy, gdy to mówisz, to wydaje mi się, że wiele osób jakby wciąż może mieć oczy szeroko otwarte ze zdumienia, bo wydaje mi się, że ten właśnie minimalizm skandynawski, jak się okazuje, również polski, wydaje mi się, że powstawał w takim bardzo dużym kontraście do jednak takiego chaosu architektonicznego w polskich miastach.
Oczywiście.
W kontraście do reklamozy, także samochodozy w kontekście tego, że te samochody wszędzie parkowały gdzie chciały i generalnie tego takiego przemieszania właśnie estetycznego z lat 90., gdzie był groch z kapustą, prawda? I kawior na wierzchu.
Tak, tak. No słuchaj, my jesteśmy, nasz kraj jest jak skrzyżowanie. Jakby wszyscy jadą przez Polskę, jadą z północy na południe, z południa na północ, ze wschodu na zachód i ze wschodu i z zachodu na wschód. No, mieszkamy na rondzie. Tak? Wszystko tu się miesza. I Skandynawia czy Wielka Brytania, no kraje, które de facto w jakimś stopniu można powiedzieć, że czy obszary, które są odizolowane dużą ilością wody, no trudno jest najeżdżać w tej weftę. No my po prostu byliśmy po drodze. Więc przeorano naszą rzeczywistość i pewnie jeszcze tak będzie w przyszłości, czy nam się to podoba, czy nie. W takim miejscu świata robić kraj, no nie wiem, czy to był pomysł, no ale musimy wziąć na klatę konsekwencje tego wyboru. Więc my jesteśmy grochem z kapustą. Tylko jeżeli grochem jest Skandynawia czy północ, to kapustą jest wschód i południe. I to nie znaczy, że my jesteśmy jednorodni. Skandynawia jest jednorodna, bo nie miała wpływów, bo od południa no niewiele osób miało ambicje ich podbić, a od północy nie miał kto. Więc jakby tam jest jednorodnie, bo nie było wpływów. Tak samo w Wielkiej Brytanii. No nikt ich nigdy nie najechał. Oni nie wiedzą, co to znaczy. Jakby jakie wpływy, czyje. Wiesz, ryb czy ptaków. No. A my? I teraz ja nie miałam ze Skandynawią nic wspólnego nigdy. Nie mam żadnych skandynawskich przodków, nie mam rodziny w Skandynawii. Wychowałam się na Śląsku i jednak urodziłam się z pewnego rodzaju wrażliwością. I też ta wrażliwość została wsparta czy uformowana przez otoczenie.
Mama kupująca czy wyszperająca właśnie te meble z Ikei i też jakoś pewnie miała na to wpływ,
ale raczej
prawda?
Wydaje mi się, że jest to przedwojenny zaprojektowany dom. To są Tarnowskie Góry, które są Tarnowskimi Górami od plebiscytu. Wiesz, ja właśnie znalazłam zeszyty mojej babci z 32 roku, gdzie jest mapa Polski, gdzie no jest przeurocza, ale no ta mapa Polski wygląda zupełnie inaczej, tak, niż dzisiejsza Polska. I rysowanie na lekcji geografii wyżyn, nizin, złóż, wiesz, terenów, które w ogóle dzisiaj nikt z naszego pokolenia z Polską nie kojarzy. Więc no, ja na pewno też wychowywałam się w obszarze, który no, przed 21 rokiem Polski no, nie był przez 500 lat. Więc architektura, jaka mnie otaczała, wybór materiału, wybór kolorów, proporcji, był przedwojenny, hanseatycki de facto. Więc my jesteśmy, i to jest fajne w tej współczesnej Polsce, i to jest ta największa szansa i największe wyzwanie nasze codzienne, że my jesteśmy tym grochem z kapustą. Ale to jest smaczne, nie? Jak się to... Nikt nie wygrzebuje i nie próbuje tego, a trochę tak próbujemy. Wiesz, próbujemy te dwa żywioły wschodu i zachodu od siebie jakby rozplątać, tak? I jest ta gigantyczna antagonizacja, która jest sztuczna. Bo my jesteśmy tym miksem, jest wspaniałe śląskie słowo miszung. No my jesteśmy takim miszungiem, no i trzeba to zaakceptować, bo to jest wspaniałe.
Ale to też właśnie ciekawe, to mi właśnie uświadomiłaś, że zwykle jak się mówi właśnie o estetyce polskiej, czy o polskim designie, czy w ogóle o Polsce i o perspektywach Polski, to że właśnie, że jesteśmy między wschodem a zachodem, a w ogóle nie bierze się tak naprawdę pod uwagę jeszcze, że jest ta północ i południe.
Tak, tak. Wiesz, to jest też tak.
Jakby tych kierunków, wiesz, nie było.
Ja jestem ze Śląska i ja jestem przynajmniej pragmatyczna i poukładana i praktyczna i wręcz wycofana i chłodna. Szczególnie, nie wiem, jak pojechałam na studia do Krakowa w 2000 roku i na dzień dobry wszyscy tam dawali sobie, wiesz, buzi. Nie? Był buziak, policzek. Ja stanęłam jak wryta. Dlaczego obce osoby nagle mają mnie całować, wiesz? Więc ja z tym temperamentem bardzo chłodnym całe życie miałam takie przekonanie, że właśnie mam taki chłodny, wycofany temperament. Jak pojechałam do Szwecji, okazało się, że ja jestem Hiszpanką. Tak? Ja tam rozsadzam system. Moim temperamentem południowca. To jest komiczne. My mamy wpływy i wschodnie, i południowe, i północne, i zachodnie. Mm-hmm. I wiesz, mówisz o tym chaosie w przestrzeni publicznej lat 90. No, ja nie mogę tego przeżyć, tak? W sensie, ja to wszystko widzę, ja uwielbiam porządek, ja zawodowo zajmuję się porządkowaniem przestrzeni i formy. Jest to moja życiowa misja, więc życie w Warszawie, no dla mojego mózgu to jest po prostu codzienny łomot.
Czy on jest jakby odrobinę łagodzony jednak tymi takimi projektami, które nieco porządkują tę przestrzeń, czy
ja po prostu zaakceptowałam,
nie?
Że jest jak jest. Mhm. Bo wiesz, ja przez wiele lat chodziłam, łapałam się za głowę. Zresztą do dzisiaj, jak patrzę, jak bezmyślnie jest niszczony krajobraz, wiesz, gigantycznymi hotelami Gołębiewski czy billboardami. Wiesz, to się kończy, ale no to są choroby wieku dziecięcego. Nasz kraj ma 30 lat. My musimy z tego wyrosnąć. Wchodząc tutaj do ciebie, do studia, szliśmy holem i korytarzami instytutu. I ja się cieszę, że instytut jest organizacją, która nie ma nadmiaru pieniędzy. I Bogu dzięki nie zdążyli zrobić tu remontu. Bo dzięki temu to wnętrze ma szansę doczekać czasów, w których będzie wyremontowane z szacunkiem dla tkanki. Bo tak, wiesz, nie mamy prawa, które chroni architekturę. Wiesz, styropianoza. Ja bym mogła godzinami tutaj mówić o tym, jak bardzo niszczone są fasady. Na czym się dzieci mają uczyć proporcji? Na czym się dzieciaki mają uczyć, co jest ładne, co jest brzydkie? Jak wiadomo, czy budynek jest lat 30., 40., 50. czy 60. tylko po fragmentu balustrady balkonu, która nie została zaklajstrowana styropianem. Bo już nie odgadniesz tego z proporcji okien, bo są zachwiane. Już nie odgadniesz tego po klameczce okna, bo jest plastikowe. Już nie odgadniesz tego po drzwiach wejściowych, po detalu, po rodzaju tynku. Nie, bo wszystko jest różowe i styropianowe.
Właśnie w tym, co mówisz, przebija taka tęsknota w gruncie rzeczy za ciągłością, prawda?
Tylko, no to jest temat mojego życia,
tylko,
ale
to jest
utopia.
Ostatnia rzecz, o której możemy powiedzieć w Polsce właśnie, że, tak. Że tu nie ma ciągłości, że ona była, że to były ciągle te...
Tak.
Wszystko się urywało nagle. Tak. Więc wydaje mi się, że architektura w tym względzie jest jakby odbiciem naszego kraju właśnie jako kraju nieciągłego.
No ale widzisz, to co zostało dzięki brakowi pieniędzy w architekturze, przez to, że było stare, było odczytywane, interpretowane jako biedne. Mhm. I w latach, na przełomie lat 90. i 2000, jak wspólnoty mieszkaniowe zaczęły mieć jakieś własne środki, robiono remont za remontem. I zewnętrzną architekturę, przynajmniej w najważniejszych przypadkach, jakoś prawo broni. Wnętrza nie podlegają żadnej ochronie prawnej. Stąd też ten projekt gorsecików, który zrobiliśmy z Paradyżem, czyli przywrócenia tego wzoru do produkcji po tylu latach, bo ja w momencie, w którym kupiłam mieszkanie w Warszawie, które jest z lat 30. i chciałam wyremontować łazienkę i się okazało, że nie ma gorsecików, że ten wzór przestał być produkowany, bo był identyfikowany przez władzę, wiesz, jako burżuazyjny i to jest też fajne, jakim zagrożeniem dla władzy jest kultura, prawda? No więc te biedne gorseciki zostały zapomniane i udało się przywrócić ten wzór do produkcji dopiero tam 3 czy 4 lata temu dzięki paradyżowi. Ale wiesz, my, to nasze pokolenie, wydaje mi się, że już jest na tyle świadome, że my sięgamy do tych wzorców. Te gorseciki są dla mnie takim symbolicznym projektem właśnie przywracania tej ciągłości. Tak? My sięgamy do tego momentu ostatniego, tego starego porządku, który oczywiście też idealizujemy, no bo wiadomo, że na pewno no tak, nie był idealny.
Z jakiegoś powodu, no jednak takim marzeniem, myślę, nie wiem, przynajmniej w Warszawie klasy średniej jest takie marzenie o zamieszkaniu w przedwojennej kamienicy. No,
tak,
to
tak.
Jest, prawda,
a potem, coś... a potem cieknie ci z góry, cieknie z dołu,
no
wszystko się sypie i nie wiadomo skąd, bo nie ma dokumentacji. No ja przed przyjściem tutaj odbyłam chyba 15. rozmowę z administracją, bo nikt nie wie, kto nas zalewa, bo nie wiadomo, którędy te rury biegną. No, ale tak, no, sama kupiłam mieszkanie, które ma piękne proporcje, które ma piękny przedwojenny parkiet. No i 1000 problemów z tym związanych. Wiesz, podwórko w procesie dzikiej prywatyzacji należy do prywatnej osoby, więc nie możemy zrobić remontu i izolacji murów, bo po prostu wszystko, co się kończy wraz z naszą fasadą, należy do prywatnej osoby, która nie ma jakoś dobrej woli. I wiesz, sądy, nadzory budowlane, no mnóstwo atrakcji towarzyszy temu
marzeniu.
Realizacji tego marzenia o mieszkaniu w starej kamienicy. Także no jest to hobbystyczne. No. No, wiesz, przychodzi mi do głowy rzucenie tego w diabły i wprowadzenie się do tak zwanej nowej deweloperki. No.
To już jest też temat na już kompletnie inną rozmowę. Ale to jeszcze mnie tak nurtuje jakby też ten temat. Właściwie dlaczego ty się zainteresowałaś jakby właśnie projektowaniem w kontekście tego, że właściwie marzyłaś o zawodzie, którego nie było wtedy?
Nie wiem. Ja nie wiem. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało.
Bo trochę jakby wydaje mi się, że no to jak te twoje opowieści o mamie, która była zainteresowana meblami czy w ogóle wnętrzami, jak się domyślam, że były meble przedwojenne. Jakoś pewnie miało wpływ, nie? Ale...
No wiesz co, rodzice są inżynierami, oboje. Siostra mamy była architektką. Dziadek miał firmę budowlaną, zresztą dom, w którym mieszkają rodzice, został zaprojektowany przez pradziadka i wybudowany razem z dziadkiem. Dom obok został zaprojektowany przez brata mojego dziadka, jak miał 16 lat. Przepiękna taka modernistyczna willa, która no niestety została zburzona w zeszłym roku przez nowego właściciela. No ale to jest właśnie to, że niektóre obiekty nie mają szczęścia do trwania do czasów, w których ludzie, którzy z nich korzystają, są wystarczająco świadomi, żeby je zachować, a nie burzyć. No ale jest jak jest. Więc gdzieś te wątki, powiedziałabym, bardziej wokół architektury były po prostu obecne w rodzinie. Więc jakaś taka wrażliwość na, czy otwartość na eksplorację tych obszarów była w domu. No my mogliśmy malować po ścianach swobodnie. Mieliśmy jedno pomieszczenie w domu, w którym po prostu mogliśmy malować gdzie chcemy. No myślę, że to nawet dzisiaj jest dosyć kontrowersyjne, żeby dzieciakom pozwalać malować po ścianach, a my mogliśmy to robić. Więc na pewno wszelkie takie przejawy zainteresowań związanych z estetyką czy twórczością, wiesz, małego dziecka, a potem większego dziecka, a potem nastolatki, były wspierane. No i gdzieś na etapie chyba 3 klasy liceum, jak się zorientowałam, że to, że jestem na matwizie, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Wiesz, rodzice powiedzieli jasne, jak chcesz iść na SP, kurs rysunku. I zaczęłam jakby się, powiedzmy, już w jakimś takim normalnym, zorganizowanym, profesjonalnym trybie przygotowywać do egzaminów i potem edukować już. No ale ten wyjazd na Erasmusa do Mediolanu, ja nie wiem, ja sobie wymyśliłam, że no, jak design to Mediolan, no bo przecież jak projektowanie to we Włoszech. Ja dopiero będąc tam zaczęłam się edukować w tym obszarze. Ja byłam na stażu Alessandro Mendiniego, nie mając pojęcia o tym, jakie to jest miejsce, nie rozumiejąc kontekstu w pełni, no bo nie mieliśmy literatury, nie było, nikt nas tego nie uczył, nikt o tym na ASP nie mówił, no nie mieliśmy w ogóle historii wzornictwa na wnętrzach. To była historia sztuki, koniec, kropka, tak? Więc ta eksploracja była naprawdę zupełnie, zupełnie intuicyjna i ja sama nie wiem, jak to się stało.
A lubiłaś jakby przedmioty? W sensie, jaki miałaś jakiś taki inny może niż twoi rówieśnicy stosunek do przedmiotów? Czy to jakoś też z czasem się...
No wiesz co, jaką mieliśmy selekcję przedmiotów w latach 80. do wyboru? Każdy przedmiot był na wagę złota. No, są historie z dzieciństwa, dwie. Ja byłam bardzo grzecznym dzieckiem, takim podejrzanie grzecznym dzieckiem. I zrobiłam dwie awantury karczemne jako mała dziewczynka i dwa razy z tego samego powodu. Będąc w gościach, zresztą z wizytą u Oleszczyków, u Michała Oleszczyka, który jest moim kuzynem.
Który był gościem tego programu, podobnie jak Piotr Trojan. Wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Będąc u nich w domu, oni gdzieś, udało im się, oczywiście rodzicom, moim rodzicom chrzestnym, pozdrawiam serdecznie, kupić składane aluminiowe dziecięce krzesełko. Ja do dzisiaj pamiętam takie turystyczne, aluminiowe, z rurek powyginanych, składane z tkaninową, napiętą taką, z napiętą tkaniną siedziskiem. Ja do dzisiaj pamiętam ten wzór. Kolory, wiesz, które jak na tamten czas, tam był taki mocny niebieski, żółty, pomarańczowy, to był jakieś takie trochę komiksowe, trochę fantazyjny wzór. Wiesz, zupełnie inny i wybijający się na tle tej zgrzebnej rzeczywistości. Ja oszalałam na punkcie tego przedmiotu. Ja wyszłam z tym krzesełkiem pod pachą. Ja się po prostu wczepiłam w to krzesełko i ja stwierdziłam, że ja bez niego nie wychodzę. I potem był cały proces, no bo oczywiście została dwójka dzieci pokrzywdzonych tą zuchwałą kradzieżą. No i trzeba było to krzesełko oddać do prawowitym właścicielom, no i mnie jakoś zadowolić. I moi po prostu biedni rodzice, w tym nie wiem, 84 czy 5, pewnie jeździli po całym województwie w poszukiwaniu małego, dziecięcego, składanego krzesełka. Wiesz, to była naprawdę wyprawa i quest. I wyobraź sobie, udało im się takie krzesełko znaleźć, ale ja po prostu wzgardziłam tą zamianą, ponieważ krzesełko było identyczne, ale tkanina była czarna w czerwone róże. Ja po prostu pogardziłam tą zamianą. Ja pamiętam moje oburzenie na zasadzie, wy chcecie mnie tym tutaj naprawdę poważnie, bez komentarza. I zrobiłam ten sam numer dwa razy. Drugie krzesełko to było u moich kuzynek, też dziecięce krzesełko, robione pewnie w Pagedzie, podejrzewam gdzieś w Jasienicy, sklejkowe, toczone nóżki. I to, które ja znowu siłą z tego domu moich kuzynek pod pachą z wrzaskiem wyszarpałam, było w bezbarwnym lakierze. A rodzice znaleźli na podmianę czerwone, którym ja też wzgardziłam, które funkcjonuje dzisiaj. Bawią się na nim, czy siedziały na nim ostatnio dzieci mojego brata. I wiesz, ja dokładnie pamiętam każdy detal tych dwóch mebli, więc no coś tam było we mnie.
No ewidentnie, ewidentnie.
Oprócz tego żadnych awantur w życiu nie zrobiłam, więc.
A dzisiaj też toczysz takie walki na zabój o właśnie...
No o to chodzi w tym zawodzie. Mm-hmm. Widzisz, tutaj siedzimy na kanapie.
Tak.
To są detale,
chciałem właśnie zapytać o nie, bo one chyba nie mają takiego funkcjonalnego charakteru, czy mają? No właśnie.
Nie mają. To jest tylko i wyłącznie kwestia estetyczna. Ale kanapa musi być funkcjonalna. I teraz jeżeli na przykład projektujemy rzeczy dla marki, która jest na zupełnie innym poziomie cenowym, czyli dużo droższa, można sobie pozwalać w zasadzie na wiele, bo czas poświęcony na produkcję jest dłuższy, produkt jest droższy. Jeżeli mówimy o projektowaniu dla IKEA, wydajność tej produkcji musi być wysoka, bo inaczej produkt nie będzie dostępny cenowo. A nam w projekcie tej sofy zależało na stworzeniu no, wyjątkowego produktu, który, wiesz, jest coś takiego z tą Ikeą, że ludzie mi się tłumaczą, że często w rozmowach pada, a nie, to wiesz, to jest to z Ikei. Nie? A potem jak ja wiem, że ja pracuję na Ikei, to jest taki moment, że jest, a, ale to, wiesz. Więc ja się śmieję, bo Ikea jest, to jest mateczka źródło, jak jest potrzeba. To się przez przynajmniej na jakimś etapie życia, studencko-wczesno-dorosłym, do tej Ikei jedzie. Jak ludzie wchodzą w inny obszar, czy im siła nabywcza wzrasta, no to z tej Ikei się na jakimś etapie wyrasta po prostu. I wybiera się rzeczy droższe, też jej bardziej szanuje. Bo niestety mamy nadal takie proste przełożenie, że jak coś jest tanie, no to łatwiej jest wyrzucić. Albo oddać, tak? Nie szkoda, jak się coś wyleje, tak? Jakby jest mnóstwo takich praktycznych aspektów związanych z tą niską ceną. My chcieliśmy stworzyć produkt, który będzie kochany, szanowany i dostępny cenowo. I teraz jak stworzyć produkt, który jest wyjątkowy w poziomie, znaczy na poziomie estetycznym? No przez detal, no bo jednak... No, wszyscy mamy podobne ciała. Oczywiście można mieć 1,60 m, można mieć 2 metry wzrostu. Ale jednak wiadomo, że siedzisko musi być na jakiejś wysokości, musi mieć jakąś głębokość, jest zrobione z pianki. Wiesz, jest ileś takich warunków, które sprawia, że kanapy są do siebie generalnie podobne.
Ale właśnie diabeł tkwi też w szczegółach, bo gdy ja szukałem jakby kanapy dla siebie do mojego studia, to po pierwsze miałem pamięć mojego doświadczenia z kanapą, na której siedziałem wcześniej, która była też bardzo ładną kanapą, cenowo może nawet nieco droższą. Natomiast pamiętam, że ja lubię dłuższe rozmowy i takie dłuższe rozmowy, czasami jednak w nie aż tak wygodnej pozycji, jednak uświadamiają mi, no jednak jak bardzo te szczegóły mają znaczenie. I w moim wypadku ja sobie uświadomiłem, że ja nie jestem wysoką osobą. I ta głębokość na przykład siedziska ma duże znaczenie, podobnie jak wysokość. Bo w momencie, kiedy ta głębokość jest za duża, no to nie wiem, no ten mebel uciska moje udo jakoś bardziej i tak dalej. I w efekcie no ja nie siedzi mi się komfortowo na takim meblu. I gdy zacząłem rzeczywiście robić taki research, jeździć po tych różnych sklepach, także jakby bardzo takich, no nie wiem, byłem w komforcie oczywiście w różnych bardzo firmach i no, mogłem kupić coś droższego też, ale to nie było takie oczywiste, że też ten droższy mebel był dla mnie wygodniejszy. I też myślałem o moich gościach, którzy mogą być wyżsi albo niżsi. No ja podchodzę do takich tematów jakoś bardzo tak, staram się pamiętać o tych drobnych szczegółach i jakoś akurat ta kanapa sprawdziła się pod tym względem.
Cieszę się bardzo. No pracowałyśmy w zasadzie akurat zespół, studia, to w większości dziewczyny i nad tą kanapą pracowałam szczególnie z Agą Renes, którą pozdrawiam bardzo serdecznie, która na tamtym etapie właśnie w zespole studia nad tym projektem szczególnie pracowała. I jakby rozwijając ten produkt, też bardzo zwracaliśmy uwagę na komfort. I naprawdę, wiesz, sofa z Ikei, tak? To jest takie no, zło konieczne.
Ale też Sofia z Ikei też nierówna.
No bo oczywiście. No jest
można
seria.
Kupić
Sztokholm,
za 300 zł. Tak, jakieś tak. Takie...
No ale chcieliśmy trochę i też dlatego ja pracuję z Ikeą, bo wiesz, mamy bardzo różne portfele. W sensie grubość portfela jest bardzo różna. I fajne jest to, jak można za niewielkie pieniądze dostać super wartościowy produkt, tak, który będzie służył, bo no, żyjemy w czasach absolutnej nadprodukcji, toniemy w śmieciach, a jednocześnie cały czas dalej produkujemy. I teraz pracując w zawodzie wiesz, projektanta, projektantki, no, ma się świadomość tego, że szczególnie jeżeli to jest taka skala jak IKEA. Bo jak się robi coś dla małej marki, to mówią szczerze, to jest pomijalne. To nie ma wpływu globalnego. Jak się pracuje dla Ikei, to ma globalny wpływ.
No tak, bo ta kanapa, ją można kupić w Nowym Jorku i wszędzie. W Indiach prawdopodobnie, tak? Więc to jest wszędzie. Rzeczywiście...
Wiesz, to jest tak, jak pracowaliśmy parę lat temu nad drewnianym krzesłem, które musiało spełniać warunki rynku kontraktowego. Wiesz, są różne klasy testowania krzeseł, ich odporności i wytrzymałości. Krzesło do domu, wiadomo, że nie będzie jakoś strasznie, nie będzie ekstremalnie użytkowane. Krzesło kawiarniane czy do restauracji wsiada i wstaje osoba z niego, no, kilkadziesiąt razy dziennie jest przesuwane, dosuwane, jest łapane za tylne nogi, kładzione na blacie codziennie wieczorem albo rano przy sprzątaniu. To jest zupełnie inny sposób obchodzenia się z przedmiotem niż w domu. I to nasze krzesło musiało spełniać właśnie te warunki, te klasy użytkowania publicznego, kontraktowego. Jest jeszcze jedna klasa wyższa, w której znajdują się razem posterunki policji, kluby go-go i więzienia.
Ciekawe
zestawienie. To są te miejsca, w których z różnych powodów możesz rzucić krzesłem o ścianę. Tak, więc jakby to jest klasa, do której nie musieliśmy się zaliczyć, ale...
Ale mówisz teraz serio? Że...
Tak, no autentycznie. No, wiesz, no jest cała przestrzeń prawna, która reguluje dopuszczenie różnego typu mebli do różnego typu przestrzeni. Dlatego zupełnie inaczej się projektuje na rynek domowy, a zupełnie inaczej na rynek kontraktowy. Mhm. Rynek kontraktowy, czyli biura i tak zwana horeka, czyli hotele, restauracje, kawiarnie, no, charakteryzuje się bardzo szczegółowo dopracowanymi normami. I jeżeli ktoś ma malutką kawiarnię, to okej. Okay. No ale jeżeli ktoś wyposaża 2000 metrów kwadratowych biurowca, no to wiesz, tam każda rzecz musi mieć atesty, wszystko musi być bezpieczne i chemicznie. I no to jest ogromna przestrzeń, która w ogóle w domówce, wiesz, się jakby nie, no nie liczy. No ale wracając do tego projektu, to było krzesło drewniane, więc musieliśmy użyć tam dosyć grubych przekrojów nóg. Jednocześnie chcieliśmy, żeby krzesło wyglądało jak domowe, no bo IKEA jest jednak domowa i też ta domowość w przestrzeniach publicznych też się świetnie zakorzeniła. I rozmawialiśmy o jednej łączynie i rozmawialiśmy o przekroju tej łączyny i gdzieś naprawdę próbowaliśmy zejść tak nisko, jak się da, żeby utrzymać wytrzymałość. I estetycznie tam nam pasowało coś troszeczkę szerszego, ale świadomość tego, że to krzesło na dzień dobry będzie wyprodukowane, wiesz, w 500 tysiącach egzemplarzy, no to decyzja projektowa na średnicy, wiesz, 5 mm w tej wewte, to jest las. Mhm. Więc w tej skali każda decyzja się liczy. I oczywiście są to koszty, optymalizacja kosztów produkcji, optymalizacja ceny dla klienta. Jasne. Ale też to, że mamy materiałów w tym momencie na ziemi tyle, ile mamy. I okej, drewno jest materiałem odnawialnym, ale rośnie zdecydowanie wolniej niż je konsumujemy. Mhm. Jeżeli chodzi o kanapy i w ogóle o tapicerkę, to największym problemem tych mebli jest pianka. To jest takie wygodne, bo tu jest pianka poliuretanowa. Mhm. I to jest jedyny materiał, z którym sobie jeszcze jako ludzie w ogóle nie poradziliśmy. Nie mamy zastępnika na ten materiał.
Czy ona właściwie jest we wszystkich kanapach?
Absolutnie.
Ale też pewnie kwestia jej grubości, tak? Pewnie, nie wiem, jakości też? Czy to już nie ma
problem
znaczenia?
Problem jest taki, że ona jest nieodnawialna. Ona jest nierecyklowalna. Mhm. Jak ją raz wyprodukujemy, ona zostanie z nami na zawsze. Można ją regranulować, zmienić jej jakość, stworzyć z niej pianę o niższego gatunku. Mhm. I dlatego robienie mebli tapicerowanych dla mnie w tym momencie może się odbywać tylko dwutorowo. Albo naprawdę robimy produkt, który no wierzymy, czy jest tak zaprojektowany, że wiemy, że ludzie go naprawdę będą doceniać i tak kochać, że się tak wyrażę. Wiesz, my sobie taki brief zrobiłyśmy wewnętrznie, że jak masz taki dobry, wełniany, vintage'owy sweter, który, wiesz, kaszmirowy, który może mieć 30 lat i jak o niego dbasz, to on jest no, nadal wspaniały, ma klasyczny krój i się nigdy nie zestarzeje, to że tę kanapę właśnie tak projektujemy. Że ona może być tak naprawdę, ona mogłaby być, wiesz, z 80 lat tak naprawdę. No mogłaby być. Mhm. I w wtedy nie szalejemy z estetyką. Nie robimy wtedy wzoru, który jest akurat teraz w trendach. Tylko stawiamy na takie rozwiązania formalne, które wiemy, że się nam sprawdziły przez dziesięciolecia i zwiększamy tym szansę tego na to, że się ten produkt nie zestarzeje estetycznie. Mhm. Plus jakościowe, przetestowane tkaniny i okej, w IKEA wybór tkanin jest bardzo wąski.
Jak to jest właściwie tkanina? Bo ja nawet nie umiem tego nazwać. To jest...
To jest mieszanka poliestru albo bawełny. Mówiąc szczerze, w tym momencie nie pamiętam, jaka tu jest kompozycja. Ale są to tkaniny, które są chemicznie bezpieczne, bo są rozwinięte przez IKEA, czyli nie ma w nich, nie wiem, teraz masz bardzo dużo tkanin z klasy Magic, czyli wiesz, wylejesz na to kawę i spłynie,
tak,
piesek
to
nie
zabrudzi.
Tak, pamiętam,
gdy rozmawiałem z którymś ze sprzedawców, on właśnie pokazał mi te tkaniny, mówił, że one są właśnie jakoś tam farbowane i tak dalej. Ja się, tak właśnie przyszło mi do głowy, że skoro okej, tu jest jakaś farba, czy jakoś to było no właśnie farbowane, czy coś, to że no jednak to może mieć jakiś wpływ na kontakt ze skórą. No i on tak w sumie tak był zdziwiony tym pytaniem i powiedział, że no do tej pory nikt się nie skarżył. No.
Bo nie ma świadomości. To jest też ta różnica między rynkiem domowym a kontraktowym. Na rynku kontraktowym tkanina musi być przebadana na przykład na emisję formaldehydu. Wyobraźcie sobie, żeby tkanin testować na emisję formaldehydu? IKEA to robi. Bo, a jeżeli kupujesz, wiesz, no-name'ową kanapę z Chin, jeszcze z tkaniną Magic Clean, tak? Albo podobną. Nie wiesz, jaka była nałożona apertura na tę tkaninę. I okej, są producenci, którzy robią to w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, ale ogromna ilość producentów impregnuje tkaniny totalną chemią. I potem oczywiście z czasem te związki się ulotnią, ale dopóki się nie ulotnią, ulatniają się do przestrzeni, w której mieszkasz. A jeżeli jeszcze masz na przykład małe dziecko i kładziesz na taką kanapę małe dziecko, no to nie jest najlepszy pomysł. Tylko ludzie o tym nie wiedzą, a rynek domowy nie jest objęty prawnymi regulacjami, więc takie rzeczy po prostu się zdarzają. I teraz pod kątem chemicznym, w dostępnym range'u cenowym, czy zakresie cenowym rynku, IKEA jest najbezpieczniejsza. Bo marki z wyższej półki dbają o dostawców tkanin, nie mają przypadkowych dostawców tkanin, tak? Tam też jest bezpiecznie. Ale ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że tkanina może być toksyczna, tak? Mówi się dużo o emisji formaldehydu z płyty wiórowej ze względu na kleje, jakich się używał w latach 80., 90. Teraz płyta wiórowa naprawdę ma niższą, właściwie wyprodukowana, ma niższą emisję formaldehydu niż surowe drewno, bo formaldehyd występuje również w drewnie po prostu. Więc jest to emisja naturalna i zupełnie niezauważalna dla człowieka. Ale kanapa potrafi mieć po prostu 15-krotnie wyższą emisję formaldehydu ze względu na przykład niewłaściwą apryturę tkaniny, która jest magiczna, bo się nie plami, wiesz. No.
Jeśli jeszcze chodzi o tę kanapę, to jeszcze jestem ciekawy, jakie miałyście założenia co do właśnie powstania takiego mebla, bo no bo znowu, ja sobie właśnie w związku z tym, że nie jestem wysoki, 1,70 m, to na przykład uświadamiam sobie, że większość produkowanych stołów nie jest dla mnie.
To jest paradoks tego całego rynku. Ja mam 1,60 m. Ja reprezentuję jeden koniec skali, a często produkuje czy projektuje rzeczy na rynek kontraktowy. I ostatnio mieliśmy niesamowitą sytuację dla mnie, która znowu pokazuje, jak projektowanie, ergonomia i kultura są ze sobą związane.
Tak.
Zaprojektowaliśmy krzesło na rynek kontraktowy, tak zwane krzesło konferencyjne. Jest taka kategoria, czyli jest to krzesło, które znajduje się w salkach konferencyjnych, jest na krótkie spotkanie, no nie jest krzesło do pracy przy biurku, przy komputerze, tylko krzesło, na którym sobie siedzisz tam powiedzmy do 2 godzin. I zaprojektowaliśmy je zgodnie z ergonomią, no, którą stosujemy zawsze w krzesłach, jak na przykład to krzesło dla IKEA. I wdrożyliśmy je na rynek i z niektórych rynków, szczególnie rynku polskiego, dostaliśmy bardzo negatywny feedback odnoszący się do wysokości tego krzesła. Mhm. Ja nie mogłam tego zrozumieć bardzo długo. Naprawdę zastanawiałam się, no jak to jest możliwe, że mamy globalny produkt w IKEA, który ma tę samą ergonomię i nie ma tutaj w ogóle żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie było rozmowy na ten temat. A tu nagle taka afera. I wiesz, abstrahując już od tego konkretnego przykładu, on akurat pozwolił mi zrozumieć, że przestrzenie biurowe były przez lata projektowane tylko dla mężczyzn.
Tak.
I krzesła konferencyjne, szczególnie na rynku, na rynkach bardziej konserwatywnych, że to tak ładnie nazwę, są większe o 10% niż przeciętne krzesło do przestrzeni domowej. Bo w przestrzeni domowej z tych krzeseł jadalnianych korzystają głównie kobiety i dzieci. Mm-hmm. A w biurach kobiet nie było. A uwaga, jak były, to na szpilkach.
No tak.
I krzesła były po prostu wyższe. I teraz czasy się zmieniły. No dziewczyny, no naprawdę w biurach, na szpilkach, no już coraz rzadziej. W związku z tym musi się zmienić ergonomia, musi się poszerzyć to spektrum ergonomiczne, bo na Boga w biurach nie siedzą już tylko faceci. No ale jak widać znowu, rzeczywistość nam skrzeczy i wychodzą właśnie na światło dzienne takie emocjonalne reakcje, które się buntują. Jak to? To krzesło jest za małe. Nie, to nie jest za małe krzesło. Wszystkie krzesła produkowane dotychczas były za duże na kobiety. I wiesz, i to jest perspektywa, którą...
Nie tylko na kobiety, tylko też na mężczyzn, którzy powiedzmy nie mają 1,80 m.
Dokładnie.
Też jest jakaś, wiesz, dyskryminacja.
Oczywiście. Więc dyskryminacja ergonomiczna, wiesz, jak ja, za każdym razem jak jadę PKP albo jak dowolnymi, nie wszystkimi, ale wiesz, wyprofilowane siedziska lotnicze i kolejowe. No przecież to jest piekło. Wsparcie po prostu pod szyję wypada mi na potylicy, więc ja 4 godziny jadę, wiesz, ze skrzywionym karkiem, bo nie jestem w stanie wyprostować głowy. I oczywiście nie da się zaprojektować kanapy, krzesła, stołu idealnego dla wszystkich. Nie da się tego zrobić, bo ludzie są bardzo różni. Możemy tylko jako firma, jedna, druga, trzecia, oferować takie spektrum produktów, które pokryje te różne potrzeby i również na przykład meblując biuro, zapewniać meble, które są jakby zaadoptowane dla potrzeb osób niższych, wyższych, lżejszych i cięższych. Na mnie na przykład nie reaguje 90% krzeseł regulowanych. Ja muszę prosić kolegę, jak jestem na spotkaniu, żeby usiadł na moim krześle i obniżył siedzisko, bo ja na nim siedzę, wiesz, ciągnę za tą dźwignię, a krzesło ani drgnie.
No ja szukając też właśnie krzesła do swojego biurka, też szukałem właściwie najniższego możliwego, ale też nawet te najniższe, mam wrażenie, one też nie odpowiadają mi. Okej, 1,70 m to też nie jest, powiedzmy, nie jestem niskorosłą osobą, no bez przesady, ale mam wrażenie, że nikt o mnie nie myśli w kontekście właśnie projektowania.
Dziękuję
bardzo. Ale właśnie, bo wydaje mi się, że nawet w przypadku właśnie kanap, też fajnie byłoby, gdyby one miały różne rozmiary. No.
I wiesz co, mają, bo tak naprawdę tak. Też kanapa, tak, można zaprojektować kanapę, w której się w zasadzie pół leży.
Tak.
To jest taki bardzo głębokie, wtedy niższe siedzisko, tak zwane lounge'owe, w którym po prostu się zapadasz i w ogóle nie myślisz o tym, co twój kręgosłup ci powie za 20 lat. Po prostu, że się tak wyrażę, uwalasz się na tej kanapie swobodnie, podciągasz nogi na siedzisko, nie trzymasz ich na podłodze i czytasz książkę albo oglądasz Netflixa. No generalnie jest to pozycja w zasadzie półleżąca, jest to taki barłuk w formie kanapy. A na drugim końcu skali masz kanapy dla osób, które są na przykład starsze albo mają problemy z kręgosłupem. I wtedy ta kanapa musi być wyższa, twarda, relatywnie twarda, płytka, żeby można było wesprzeć plecy siedząc, z której się łatwo wstaje. Czyli osoba starsza albo z takimi warunkami fizycznymi nie kupi sobie kanapy typu barłuk, bo z niej nie wstanie. Po prostu.
No tak.
Więc jakby to też jest tak, że na rynku są, i to jest tak, im niżej, tym głębiej, im wyżej, tym płycej. I im niżej, tym bardziej miękko, im wyżej, tym raczej ten komfort jest taki, no pianka gęstsza, bardziej odbojna i ten komfort jest taki bardziej, nie wiem jak to nazwać, jest dyscyplina wtedy również w tej formie.
Ale wszystko, o czym ty mówisz, to mam wrażenie, że większość konsumentów nie zdaje do końca sobie sprawy. W sensie, że wydaje mi się, że większość ludzi nawet nie wie tak naprawdę, czego szuka.
Tak.
Bo mówię, ja to sobie uświadomiłem myśląc właśnie w sumie o kanapie jako miejscu też trochę pracy,
tak,
ale też myśląc o moich gościach, żeby oni się czuli po prostu na nie komfortowo, ale też może nie aż zbyt komfortowo. Właśnie nie chodziło mi o to, żeby się totalnie zapadali, bo to wtedy tylko i nieładnie by wyglądało w obrazku.
No tak, tak.
Dużo czynników. Ale czy dopiero jak zacząłem mieć problemy z kręgosłupem, zacząłem zwracać uwagę na to, jak siedzę. No i okazało się, że przez całe swoje życie siedziałem źle. No nie, i myślę, że dużo ludzi siedzi bardzo źle.
Oczywiście.
I wielu moich znajomych dzisiaj po prostu spędza dziesiątki tysięcy złotych na to, żeby naprawić swoje plecy tak naprawdę. I to jest,
ale
myślę, pokłosie
nikt
tego.
Nikt nas nie uczy przede wszystkim, jak równo i właściwie stać. Wiesz, słyszymy całe dzieciństwo, wyprostuj się, i na komendę wyprostuj się, robimy przeprost dolnego odcinka pleców, który no, po 40 latach okazuje się no, naprawdę złym pomysłem.
Tak.
Więc nikt nas nie uczy świadomości ciała. W ogóle, wiesz, to ciało jest no, najlepiej, jakby go nie było w tym katolickim kraju. Tak, bez problemem. I wszelkie jego przejawy są problemem. Więc no, jak my nie mamy świadomości ciała, to jak mamy mieć świadomość ergonomii? Więc no, jeszcze trochę czasu pewnie minie. No, oczywiście jakąś tam pracę robią producenci, szczególnie jak te produkty są bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o dopasowywanie ergonomii siedzenia, szczególnie w krzesłach biurowych. Ale wiesz, ja nie wiem, jak ustawić krzesło biurowe i większość osób nie wie, jak ustawić krzesło biurowe, więc to jest też praca edukacyjna. W tej kanapie myśmy szukali też wspólnie oczywiście z zespołem IKEA, takiego kompromisu pomiędzy różnymi trybami korzystania z tej kanapy, bo chcieliśmy kanapę, na której można też się po prostu zdrzemnąć.
Tak.
Oprzeć głowę do czytania.
Czasem robię tutaj też, przyznaję.
Wiesz, to
tak,
że mamy miękkie, że można było usiąść na podłokietniku, żeby można było głowę na tym oprzeć i żeby można się było położyć, to musisz mieć wystarczająco głębokie siedzisko. Ale to wystarczająco głębokie siedzisko nie umożliwia siedzenia osobom i wsparcia pleców osobom mojego wzrostu. Dlatego założyliśmy, że no to jest ten kompromis do wsparcia lędźwi, które są zawsze na innej wysokości. Ta kanapa wymaga poduszek, które są i tak w zasadzie w 95% zawsze częścią dekoracyjną domu. Więc te poduszki pozwalają jakby wesprzeć lędźwie osobom różnego wzrostu i zachować taką głębokość siedziska, dzięki której można się tutaj zdrzemnąć.
Tak.
Więc jakby długość tego siedziska, tak? Też osoby, do jakiej wysokości człowieka można się zdrzemnąć na kanapie krótszej i dłuższej, bo ta kanapa ma kilka rozmiarów. Co jeszcze, na przykład te detale. No bardzo nam zależało, żeby był taki bardzo wyraźny detal, który dotychczas był zarezerwowany właśnie dla wyższego segmentu cenowego i bardzo długo walczyliśmy, żeby nam się to udało i z zespołem rozwojowym fabryki udało się wypracować taki detal, wiesz, który również przeszedł na przykład testowanie, bo ta kanapa też występuje w innych tkaninach, w tym również w welurze i na przykład jest test, który...
Ale chyba nie w Polsce.
No to jakieś tam były...
Wydaje mi się, że weluru chyba nie ma właśnie.
No może.
Bo pamiętam, że byłem kiedyś na stronie IKEA właśnie jakiejś amerykańskiej i tam widziałem welur, który mi się podobał.
Myślę, że powinien być niedługo, ale to już są sprawy, powiedzmy, zaopatrzeniowe, w które nawet nie zagłębiam. Ale wiesz, są testy, które ten detal sprawdzały pod kątem, to się nazywa ładnie wear and tear, czyli no ścieralności,
zużycia.
I też na przykład skracaliśmy go o centymetr, bo jak był centymetr dłuższy, było ryzyko, że szczególnie na siedzisku ulegnie ten czubeczek zniszczeniu. Tak? Mhm. Więc to są takie detale, albo na przykład jak zakończyć w produkcji masowej szew. Mhm. To jest szew, który się kończy w punkcie zero. To jest bardzo trudny detal, o którym no, myślę, że 90% osób nawet go nie zauważy, ale w tej pracy szwaczek czy szwaczy i tapicerów zakończenie linii szycia w punkcie zero, no to jest najtrudniejsze, bo ta nitka się tutaj kończy. Mhm. I widzisz, trzeba to tak robić, żeby się tutaj nie robiła ani górka, ani dołek, żeby ta nitka się tutaj, żeby ten szef się nie rozpruł. Aha. I unika się jak ognia tego typu rozwiązania, szczególnie w produkcji masowej, bo to jest problematyczne. I na przykład to się udało nam wypracować z producentem. I zresztą też ta kanapa jest naprawdę bardzo lokalna, bo nie mogę mówić gdzie, ale cały rozwój tej kanapy też prowadziliśmy w polskiej fabryce i ona jest produkowana w polskiej fabryce.
Całości, tak?
Całości. Mm-hmm.
Mm-hmm. To jest super.
Także taki historia z zaplecza. Mm-hmm.
Ale właśnie jak tak sobie też rozmawiamy, ja jakoś zaczynam o tym myśleć, że w sumie jak pomyślę o tym, no, designie w cudzysłowie w PRL-u i w latach 90. i w ogóle przez właściwie większość czasu, to że mieliśmy do czynienia jednak właśnie z projektowaniem takim zunifikowanym, który nie uwzględnia jakby tego właśnie, że no ludzie są różni po prostu. Zwłaszcza, że są kobiety w miejscach publicznych, że to wszystko, o czym mówiłaś, że wydaje mi się, że dopiero teraz tak naprawdę przychodzi jakiś taki moment, w którym my sobie uświadamiamy, że nie jesteśmy tacy sami.
No słuchaj, jest tyle historii najróżniejszych. No rzeczywistość nam się zmienia. Na przykład w miejscach pracy fizycznej, na przykład w miejscach produkcji, no kobiety wchodzą na produkcję. No bo dlaczego miałyby nie wejść, jeżeli są to prace, wiesz, wszystkie elementy szycia zawsze robią kobiety, tak? Mhm. Bo są po prostu dokładniejsze. Jest bardzo mało panów pracujących przy maszynach do szycia. Mówiąc szczerze, jeszcze nie spotkałam się z tym, żeby jakikolwiek... No, w żadnej fabryce nie widziałam mężczyzny przy maszynie do szycia.
Tak, ale ja bym się upierał, że to nie jest jakby jakaś taka naturalna cecha kobiet i mężczyzn, tylko pewnego rodzaju socjalizacji, że...
Oczywiście, prawda? Ale jednak jakby tak. Do przerzucania najcięższych rzeczy z reguły no tak. Deleguje się panów, a tak, panie tak, tak. Jednak... No, dotychczas pracują przy maszynach. Natomiast jest pomiędzy tymi dwoma skrajnościami ogromne spektrum prac, które jest wykonywane przez obie płcie. I na przykład to jest case konkretnego miejsca, konkretnej fabryki, w której kobiety pojawiły się na produkcji, ale odzież ochronna nie została zaadoptowana. I panie na produkcji, gdzie wiesz, to w zasadzie to jest bardzo niebezpieczne, żeby mieć luźne okrycie wierzchnie albo rozpuszczone włosy, więc oczywiście włosy trzeba spinać, buty muszą mieć metalową nakładkę i nie może być luźnych żadnych elementów, żeby nic nie zostało wciągnięte w maszynę, tak? BHP produkcji. A panie pracowały z podwiniętymi rękawami, wiesz, wyglądający jak naprawdę stylowy raper w luźnych ciuchach, no bo nie było na nich rozmiarów, tak? Za duże buty. Czyli znowu ktoś musiał zrobić jakąś aferę, żeby pracodawca zabezpieczył odzież ochronną w rozmiarach dla kobiet. Tego po prostu nie było. I jest wiele takich obszarów, które się zmieniło ze względów właśnie kulturowych, czyli kobiety są w biurach i nie noszą szpilek. I tak kobiety pojawiają się w tym biurze nie w roli asystentki, tylko siedzą w tych salach konferencyjnych i jak się uda w biurach prezesów czy prezesek. Chociaż nadal jak patrzymy na procenty, to wiadomo, że jeszcze daleko do jakiejś równości. No ale to już się wydarza. Jest drugi aspekt. Przed wojną i po wojnie ludzie byli niżsi, ludzie się rodzili mniejsi. Są normy, norma wysokości blatu kuchennego w Polsce do 96 roku to było 86 centymetrów. Ta norma się zmieniła przez IKEA, bo IKEA, ze względu na to, że ludzie tam byli wyżsi, bo byli lepiej odżywieni, po prostu rośli zdrowo na tym mleku.
Mówimy o krajach północnych.
Tak, tak, kraje północne. Tam normy były wyższe, tam normą było 92 centymetry, a potem 94, a teraz już 96. Więc u nas też ludzie rodzą się już, jak popatrzymy sobie na przekrój społeczeństwa, zdecydowanie wyżsi niż po wojnie. Więc podnosi się te normy, podnosi ostatnio, i to też są rzeczy zwyczajowe, tak, to po prostu są obserwacje, nienaruszalna wysokość blatu stołu 74, w tym momencie to jest 75 lub 76.
I znowu, ja sobie uświadamiam, że to jest dla mnie na przykład za wysoko.
Tak, tak, dla mnie też. Więc jakby po prostu jakby od skrajności do skrajności ten zakres ergonomiczny no jest zdecydowanie większy niż po wojnie. I no, może dlatego też taki sukces regulowanych wysokości biurek, tak?
Tak. I to rzeczywiście znowu trzeba oddać IKEA, że jako jeden z nielicznych producentów, jeśli nie w ogóle jedyny, ma takie stoły regulowane ręcznie, prawda? Bo oczywiście teraz mamy dużo takich biurek elektrycznych, tak, ale stołów, w których można wyregulować sobie wysokość tych nóg, to jest rzeczywiście...
Na rynku domowym.
Na rynku domowym, tak, tak.
Na rynku kontraktowym to już jest standard.
Jakie ty masz, przy czym ty jesz w swoim mieszkaniu?
Och, ja to wiesz, ja to mieszkam w cudownej zbieraninie rzeczy z najróżniejszych miejsc, w których mieszkałam. Wiesz, był fajny czas jeszcze w latach 2000 czy 2010. Jak najlepsze perełki polskiego designu można było znaleźć na śmietniku i trochę rzeczy właśnie w ten sposób pozyskanych mam. Ja mam rozkładany stół z lat, myślę, że to jest końcówka lat 60. drewniany, polski, fornirowany, który rozkłada się od 1,60 m do chyba 2,40 m. To jest no, niesamowite, ale ten stolik jest nieduży, jest trochę niższy, jest trochę węższy. No ale jak trzeba, to może przy nim usiąść 10 osób.
I jego wysokość jest dla ciebie akuratna? Czy...
Tak, tak. No bo to jest właśnie stolik z końcówki lat 60., więc on nie jest bardzo wysoki. Tak samo krzesła też są z lat 70. No i tak. No.
Drogie, nie takie wysokie osoby, szukajcie po śmietnikach. No teraz albo już teraz, już...
teraz już OLX tak, tylko, naprawdę. Tak, i tak, trzeba tak, słono i zapłacić.
Albo
za te,
właśnie
za
vintage'owe sklepy właśnie z meblami vintage, tak, bo już tak, to już nie są też czasami takie tanie rzeczy.
No właśnie, już nie. Ale szef z bez butów chodzi. Ja jestem zdecydowanie na tym rynku twórcą, a nie odbiorcą. Chociaż oczywiście kilka moich jakichś tam ulubionych rzeczy mam, ale no wiem szczerze, ja nie przywiązuję do tego aż takiej wagi. Ja zdecydowanie skupiam się na tym etapie powstawania. I tyle.
Czyli lubisz, jak twoje dzieci gdzieś tam są rozsiane po świecie, niekoniecznie muszą być w domu twoim.
Nie, niekoniecznie. Aczkolwiek teraz właśnie zamawiam kanapę naszego projektu z Comforti do domu, także taki ruch robię.
A jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, kończąc już. Aplaret, w ogóle to, bo tak nazywa się ta kanapa, czy ona cokolwiek, czy co na coś znaczy?
Wiesz, po pierwsze to jest pewnie epleryt. To jest tak, bardzo śmieszne, ale ja nie potrafię wypowiadać nazw tych projektów, które gdzieś tam funkcjonują w IKEA. To jest bardzo zabawne, jak próbuję powiedzieć, o który produkt mi chodzi i jest takie, który, a to, dobra. Wiesz, IKEA ma swoją systematykę nazewnictwa i pamiętam taką rozmowę, taką sytuację, na przykład dywany to były wyspy, a pościele to są rośliny, a tam kanapy to są miasta i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie skończyły im się wyspy. Wiesz, i był problem, no bo już skończyły im się wyspy. Więc ta systematyka jest bardzo geograficzna, Czasami, ale mówiąc szczerze, ja nawet nie sprawdziłam, co Epleryt znaczy. Wiem, że był produkt, który się podobnie nazywał, chyba w latach 70. No jest to kłopot, bo jednak język ma swoją pojemność. Są czasami jakieś takie wyjątkowe nazwy dla wyjątkowych kolekcji, ale no z reguły jest to po prostu lekcja geografii.
Maju, ja ci bardzo dziękuję za tę lekcję myślenia w ogóle o rzeczach i przedmiotach. Bardzo dużo ciekawych wątków poruszyłaś, więc bardzo ci jestem za tę rozmowę wdzięczny. I cieszę
dziękuję
się,
za zaproszenie.
Że kanapa twojego projektu jest tutaj w sercu mojej pracowni.
Cieszę się, że służy i wiesz, to zaproszenie też jest dla mnie ważne. I to, że akurat ten produkt wybrałeś, bo to znaczy, że coś nam się tam udało zrobić. Także dziękuję ci bardzo.
Dzięki.